do końca prosto.
Tutaj mamy reprezentację artystów największych. Mamy obraz Józefa Chełmońskiego, Władysława Maleckiego czy Adama Chmielowskiego. Biwak powstańców w lesie. I zapraszam tutaj.
Doktor Beata Skrzydlewska, kuratorka wystawy Monachijczycy w Muzeum Narodowym w Lublinie, otwiera przed zwiedzającymi świat, który dawno już przeminął.
Tutaj mamy obraz Józefa Branta na tym filarze Polowanie i stepową stadninę.
I oto trafiamy na najdalsze rubieże dawnej Polski, przypominające o wspaniałej historii i wielkości Rzeczpospolitej. Obrazy krzepiące polskie serca pod zaborami. A dalej oczom ukazują się rozległe przestrzenie, które uzbrojeni jeźdźcy pokonują konno. Wysokie i bujne trawy, przelatujące ponad dzikie ptaki i mroźna cisza, w której słychać nawoływanie wilków. Można poczuć się tak, jak pisał kiedyś Henryk Sienkiewicz, stojąc przed jednym z obrazów Stanisława Witkiewicza.
Zapominasz, że jesteś w galerii. Siedzisz i poczynasz myśleć. Ci trzej jeźdźcy to cały poemat. Widzisz za nimi las i zorzę wieczorną, a przed nimi drogę, niezmiernie daleką, wiodącą nie wiadomo dokąd. Wyobraźnia twa pracuje dalej sama i mimo woli tworzysz jakąś powieść, jakiś niedokończony poemat. Potem myślą ulatujesz wstecz, uogólniasz, a potem pytasz sam siebie, jakim sposobem dzieło sztuki mogło być taką podnietą i tak rozegrać w tobie wszystkie struny myśli, wyobraźni i uczuć. Jak? Nie będę tłumaczył. Mogę tylko zapewnić, że dzieło sztuki, które tak działa i które pod takim nawałem wrażeń widza zostawia, musi być tworem poczętym w głębi uczucia, a zrodzonym przez prawdziwy i pełen mocy talent.
Proszę Państwa, dawno, dawno temu na historii sztuki, to jeszcze moje studia, no i tam w ramach zajęć ze sztuki nowoczesnej była część tych wykładów poświęcona Monachijczykom. Muszę przyznać, że pan profesor, który te zajęcia prowadził, prowadził je bardzo ciekawie, ale trochę nas do Monachijczyków zniechęcał, bo wtedy uznawano, że ta grupa artystów jest taka bardzo zachowawcza. Na nowe prądy nie byli ci malarze otwarci, co nie jest prawdą. Proszę Państwa, do końca XIX wieku polskich artystów w Monachium było, tak naliczyliśmy, około 600. Najpierw Polacy wyjeżdżali do takich ośrodków artystycznych jak Rzym, Florencja, Paryż, choć wyjazdy do Paryża nasiliły się właściwie w wieku XX. A od połowy XIX wieku coraz więcej Polaków i nie tylko wyjeżdżało do Monachium. Dlaczego? Była tam Akademia Sztuk Pięknych, były dwie pinakoteki, była gliptoteka. No i władcy bawarscy w ogóle postawili sobie za cel, chcieli, aby ich miasto było takim ośrodkiem artystycznym. Tak się stało. A poza tym warunki bytowe może nie były tak złe dla Polaków, więc chętnie przyjeżdżali do Monachium. Zaczynamy od powstania styczniowego, dlatego że najwięcej artystów, przyszłych artystów polskich, zaczęło wyjeżdżać do Monachium po 1863 roku, po klęsce powstania. I ta malutka część, tutaj, my zresztą podejdziemy do obiektów, jest poświęcona tematyce powstańczej. I wybraliśmy artystów, którzy brali bezpośrednio udział w powstaniu, w potyczkach, jak Gierymski, Chmielowski, Benedyktowicz. Druga grupa to artyści, którzy może bezpośrednio udziału, a na pewno w potyczkach nie brali, ale wspomagali powstańców. I trzecia grupa to tak zwane pokolenie 1863 roku, czyli ci artyści, którzy nie mogli wziąć udziału w powstaniu, bo byli mali, bo byli dziećmi, ale w ich rodzinach ktoś w tym powstaniu brał udział i często z tego powstania nie wracał.
Dzięki fermentowi artystycznemu w stolicy Bawarii Stanisław Witkiewicz zaczyna formować się jako artysta. Jego talent objawił się na zesłaniu w głębi Syberii, gdzie jako młody chłopak trafił wraz z rodziną po klęsce powstania styczniowego. Kilka lat spędził na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, ale tam męczył się rysowaniem kopii antycznych rzeźb. Wierny matejce i historyzmowi w służbie narodu pod wpływem kolegów, takich jak Max Gierymski i Adam Chmielowski, zaczyna cenić w sztuce zupełnie nowe wartości i kierować się w stronę realizmu. Oglądane w monachijskich galeriach obrazy Buklina robią swoje. Witkiewicz dzieli pracownię z Józefem Chełmońskim. Często głodują, bo nie stać ich nawet na talerz zupy, ale dyskutują o sztuce. Tak sformułował swój pogląd na nią.
Żeby sztuka mogła zjawić się i istnieć, potrzeba, żeby się rodzili ludzie z wielkimi talentami i niezwykłymi, dziwnymi duszami. Nic więcej. Nie trzeba tylko ich więzić w ciasnych klatkach szkół, mordować systemami estetycznymi i zabijać nędzą. A sztuka będzie istnieć wszędzie.
Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, pisał, co się tam działo w Monachium i swoich kolegów podzielił na dwie grupy. Na tak zwany sztab, któremu niby przewodził Józef Brandt i Maksymilian Gierymski, a w tym sztabie był Chełmoński, Adam Chmielowski między innymi, Aleksander Gierymski. To rzeczywiście były takie tuzy, jeśli chodzi o sztukę, o malarstwo. I druga grupa to tak zwane satelity. No już Państwo wiedzą, że tych artystów w Monachium było bardzo wielu, i to była druga grupa, która nie była zrzeszona, nie przyjaźniła się tak bardzo z tymi malarzami w tym sztabie.
Stanisław Witkiewicz rezygnuje ze studiowania w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych i pozostaje wrogiem tradycyjnej edukacji artystycznej. Oprócz malowania zaczyna pisać o sztuce. Wiele lat później stworzy swój niepowtarzalny styl w architekturze – zakopiański.
Józef Brandt to artysta wspaniały, bardzo podobały się jego dzieła Henrykowi Sienkiewiczowi. No i był też wspaniałym organizatorem, był bardzo szanowany przez kolegów, ale później i przez uczniów.
I tam jest taka sytuacja, że pierwsza Wigilia zaprasza tych chłopaków do siebie.
Siostra Dorota Kostka ze Zgromadzenia Albertynek, badaczka twórczości i życia artysty zakonnika Adama Chmielowskiego.
Brandt, on już tam był osadzony, więc był pewnego rodzaju patronem dla nich, dla tych chłopaków. I co? I po wielu, wielu latach jest 1880, Chmielowski wstępuje do jezuitów. Do kogo najpierw pisze? Do Brandta. Z tą informacją. Kochany Józef, w myślach o Bogu i przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem żyć. Życzę Ci tego samego. I to jest dedykacja w książeczce. Jest u nas w archiwum, mam przyjemność opiekować się nią.
Józef Brandt miał wykształcenie muzyczne, a to plastyczne kontynuował w Paryżu. Ogromny wpływ na niego miał starszy kolega, Juliusz Kossak. Obaj mieli zamiłowanie do ziemiańskiego trybu życia, interesowali się historią Polski XVII wieku, a przede wszystkim kochali konie. Naukę kontynuował w Monachium nie tylko w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także w prywatnym atelier wybitnego batalisty Franza Adama. Uczył się rysować z natury ruch i charakter koni. W pracy korzystał z kolekcji starej broni jednego z monachijskich artystów. Malarstwem Józefa Brandta inspirował się Henryk Sienkiewicz. Tak o nim pisał.
Nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które rozegrały się dawniej na onych pobojowiskach. Takie obrazy mówią, bo na ich widok przychodzą na myśl stare tradycje, stare pieśni i podania rycerskie. Słowem, wszystko to, co było, przeszło, a żyje tylko we wspomnieniach, zaklęte w czar poezji. Brandt jest po prostu poetą stepowym, tak jak był nim Goszczyński, Zaleski lub nawet Słowacki w Beniowskim. Czasy zamarłe zmartwychwstają pod jego pędzlem, a na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza się w duszy cały świat rycersko-kozaczy.
Mówiło się, że największe takie kolekcje mieli Brandt i Rosen.
Doktor Andrzej Frejlich, kurator wystawy Monachijczycy na lubelskim zamku, pokazuje, jak wyglądały przykładowe pracownie artystów polskich w Monachium.
Nawet ktoś tam, relacjonując wizytę w pracowni Rosena, powiedział, że to jest takie wysmakowane muzeum wręcz. Brandt podobnie. Na przykład Władysław Szerner, który był uczniem Józefa Brandta i też dzielił z nim jego pracownię, mistrz udostępniał mu miejsce w swojej pracowni, wykonał taki podwójny rysunek, na którym widzimy wnętrze pracowni Józefa Brandta i widzimy, jak obficie jest ono wypełnione tymi wszelkiego rodzaju akcesoriami, które są wysmakowanymi świadectwami kultury polskiej, a artysta używał ich jako rekwizytów, głównie koncentrując się na tematyce historycznej, tematyce kresowej. Zbierał też, gromadził takie rekwizyty w postaci artefaktów właśnie głównie XVII i XVIII wiecznych. Więc elementy uzbrojenia, wyposażenia wojskowego, łącznie z żernami końskimi, namioty tureckie. To wszystko można było znaleźć w pracowni Brandta. To chyba była największa pracownia spośród polskich artystów w Monachium. Znamy ją dość dokładnie z opisów, z takich relacji prasowych, także, bo te pracownie były przedmiotem peregrynacji dziennikarzy, ludzi, którzy odwiedzali Monachium, miłośników sztuki. Składała się z 4 dużych pomieszczeń. 2 z nich służyły jako pracownie, a 2 były, no, można powiedzieć językiem współczesnym, rekwizytoriami, czyli były komnatami, które były zaaranżowane z wykorzystaniem tych wszystkich akcesoriów i rekwizytów, które artysta gromadził. To było wręcz muzeum.
O atelier Józefa Brandta tak pisał pisarz i krytyk artystyczny Cezary Jelenta.
Niezbyt obszerna, raczej ciasna, ale dysząca atmosferą na wskroś artystyczną, a w stylu swym półwschodnia. Trudno wyliczyć wszystkie nagromadzone tu osobliwości, pamiątki i trofea z czasów tatarskich, tureckich wojen.
Monachijska pracownia Józefa Brandta, malarza uznanego i nagradzanego, z czasem stała się miejscem spotkań polskiego środowiska artystycznego. Artysta wspierał młodych adeptów sztuki, udostępniał im swoje atelier, udzielał pomocy finansowej i lekcji. Mieszkając w Monachium, podpisywał swoje obrazy Józef Brandt z Warszawy, podkreślając swoją przynależność narodową.
Kapitalną rzeczą jest zbiór fotografii Karla Teufla, takiego niemieckiego fotografika, który dokładnie w 1889 roku podjął taką inicjatywę, sfotografował pracownię wszystkich najważniejszych artystów działających w Monachium. Na tych fotografiach możemy zajrzeć, wejść do pracowni poszczególnych artystów. Tych zdjęć zrobił ponad 370. takich zdjęć, które upublicznił, i 300 z nich złożył w taki ekskluzywny album, który można było nabywać, a część zdjęć przedstawień pracowni była sprzedawana jako takie luźne, pojedyncze odbitki. I właśnie wśród tych ponad 300 fotografii pracowni artystów monachijskich 11 pracowni polskich artystów zostało przedstawione. I wśród nich jest właśnie między innymi pracownia Branta, pracownia Czachulskiego, Alfreda Wieruszko-Walskiego i kilku innych. My tutaj na naszej wystawie jakby zaaranżowaliśmy w taki sposób umowny 3 pracownie. I 2 z nich to właśnie pracownia Władysława Czachorskiego i pracownia Alfreda Wieruszko-Walskiego. Trzecia jest według innej koncepcji zaaranżowana, pokazuje nam postać takiego artysty, który działał troszeczkę na uboczu tego środowiska polskich monachijczyków. Na przykład w Tygodniku Ilustrowanym, w Głosach, w tego typu czasopismach pojawiały się nie tylko relacje z wizyt w pracowniach, ale na przykład z wystaw, ale pojawiały się również reprodukcje prac polskich artystów. Często były to reprodukcje prac, które na poszczególnych wystawach, czy to w Glaspalat, czy w Akademii, zyskały sobie jakieś uznanie, dyplomy, wyróżnienia. A często były to reprodukcje prac, które pokazywały jakby bieżącą działalność artysty. Co mistrz w danym momencie maluje, albo co namalował. I dostęp ludzie w Polsce mieli do tego za pośrednictwem głównie prasy wszelkiego rodzaju. Jak ważną rolę w życiu artystycznym, ale też na tym rynku sztuki odgrywały te pracownie, może świadczyć fakt, że te pracownie były odwiedzane przez czasami bardzo takich znamienitych gości, na przykład książę władca Bawarii, Liutpold Wittelsbach. Bywał u Branta, bywał u Wieruszko-Walskiego, przychodził popatrzeć, co aktualnie mistrz maluje, ale także spędzić przyjemnie czas na rozmowie właśnie z artystą.
Stolica Bawarii, Monachium, dzięki mecenatowi panującej dynastii Wittelsbachów, stała się centrum sztuki w Europie. Organizowano tu wystawy, które przyciągały tłumy odwiedzających. Artysta musiał być nie tylko biegły w swej sztuce, by się wybić, ale też musiał być dobrym marketingowcem. Do takich należał Alfred Wieruszko-Walski.
Wracając do tej pracowni salonu.
Tu widzę właśnie salon, przepiękne przedmioty.
Bardzo różne strategie przyjmowali ci artyści. Zamysł był taki, żeby pokazywać pracownię jako świadectwo statusu materialnego i pozycji społecznej artysty, ale też uświadamiać, że właściwie artysta nie ma niczego na składzie do zaoferowania. Jeżeli chcesz coś kupić, to musisz zamówić i poczekać, aż dzieło się wykona, aż się namaluje, prawda? U Wieruszko-Walskiego w pracowni wystawiane były różne prace już gotowe, oprawione i także prace na różnych etapach tworzenia. Korzystali też z pomocy wyspecjalizowanych kunsthändlerów, jakich nazywamy, i takich agentów, których mieli na przykład Wieruszko-Walski, miał w Nowym Jorku, którego wilki bardzo dobrze się tam sprzedawały, bo to jest okres, kiedy polscy artyści, oczywiście nie tylko polscy, ale już polscy artyści zaczynają sprzedawać swoje dzieła za oceanem.
Alfred Wieruszko-Walski. Artystyczną drogę rozpoczął w Warszawie w klasie rysunkowej u Aleksandra Kamińskiego i Rafała Hadziewicza, a także w prywatnej pracowni wybitnego artysty Wojciecha Gersona. Choć inni zdolni uczniowie Gersona wybierali Akademię w Monachium, on wybrał Akademię Sztuk Pięknych w Dreźnie, która nie cieszyła się szczególnym poważaniem wśród Polaków. Po 2 latach dołączył do grona studentów w Monachium. Rozpoczął naukę w pracowni malarstwa Aleksandra Wagnera, a następnie kontynuował w pracowni Józefa Branta. Umiał pokierować swoją karierą. Dbał, by o jego wystawach były krótkie wzmianki w prasie. Bywał tam, gdzie wypadało i gdzie bywali ludzie majętni, potencjalni klienci. Do popularyzacji swoich obrazów wykorzystywał fotografie. Dzięki temu sprzedawał fotograficzne reprodukcje dzieł, które ukazywały się w całej Europie. utrwalał na płótnach małe polskie miasteczka, polskie krajobrazy, przejazdy sań czy zaprzęgów, a także Czerkiesów walczących z Imperium Rosyjskim. Alfred Wieruszkowalski znalazł swoją artystyczną niszę, w której rozwijał swój talent. Jego nazwisko łączono z wizerunkami wilków na tle zimowych pustkowi. Harmonia barw, akcenty kolorystyczne, skróty perspektywiczne i nastrój zawieszenia w czasie i przestrzeni. To wyróżniało jego płótna i będzie się w nich powtarzało.
Wśród dzieł, które wypożyczyliśmy z Rapperswilu, jak widzą Państwo, są obrazy Alfreda Wieruszkowalskiego. Alfred Wieruszkowalski pochodził z Suwałk i takim motywem, który bardzo często pojawiał się na jego obrazach, są wilki. Takie były zamówienia, no każdy malarz się też w czymś specjalizuje. I proszę, żebyście Państwo ten obraz zapamiętali, bo zdarza się tak, że kiedy przechodzimy do jednego punktu w drugiej części ekspozycji, to niektórzy mi mówili, o, ten obraz już tutaj był. No nie, to nie był ten sam obraz, tylko jest tam jakby lustrzane odbicie, plus taki mały wilk w oddali się znajduje. I teraz proszę Państwa, mój ulubiony obraz Alfreda Wieruszkowalskiego, polowanie na wilki. Takie wrażenie, jak oni by wybiegali z tego obrazu. No i jeszcze jeden obraz Alfreda Wieruszkowalskiego z jarmarku. Tutaj już wilków nie mamy. Jeszcze proszę zobaczyć. Na wprost są obrazy Józefa Chełmońskiego. Trzy z nich dostarczono nam już kilka dni po otwarciu wystawy, bo były na tej wielkiej wystawie poświęconej Chełmońskiemu. No o Chełmońskim każdy słyszał. On urodził się na wsi Łowickiej i on był w takiej grupie społecznej coś pomiędzy bogatym chłopstwem a taką szlachtą zaściankową. Oczywiście był rozkochany w naturze, dużo czasu spędzał na Ukrainie i tam interesowała go nie tylko przyroda, ale również typy ludzi, których później pokazywał. Wyjechał do Monachium i wcale na początku mu się dobrze nie wiodło. A potem dzięki jednemu z kolegów wyjechał do Paryża i tam nastąpił taki boom. On okazał się być artystą wziętym, spadł na niego dosłownie deszcz pieniędzy. Potem powrócił na tereny Polski, ożenił się, no i malował. Nie wiem, czy Państwo uwierzycie, że ten piękny obraz Babie Lato, który jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, w ogóle uznano, że jest nieciekawy. A to jeden z piękniejszych obrazów Chełmońskiego.
Obraz Władysława Maleckiego, Wnętrze pracowni, to jest obraz, który pochodzi z Muzeum Narodowego w Warszawie, pokazuje tą pracownię w nieco innym stylu. Jest tu wyraźne nawiązanie do takich gabinetów kolekcjonera, gabinetów osobliwości, tak jak to malowali dawni mistrzowie flamandcy, holenderscy XVII wieku. Mimo, że to jest pracownia realna, bo pokazuje obrazy współczesne artyście, to jednak w sposobie zaaranżowania jest bardziej jakąś taką wycieczką w przeszłość i nawiązaniem właśnie do tej tradycji wyobrażeń takich gabinetów kolekcjonerów.
1883 rok.
Na przykład Aleksander Gierymski no miał taką prawdziwą pracownię, która nie rozmija się z naszymi wyobrażeniami o pracowni. Pracownię, która jest miejscem pracy. Nie jest salonem, miejscem, gdzie się przyjmuje gości. Nie jest miejscem, które zostało w jakiś sposób wyreżyserowane, zaaranżowane, żeby robić wrażenie, tylko miejsce, w którym artysta skupia się na pracy. Oprócz właśnie Aleksandra Gierymskiego, zresztą jest taki obraz w Muzeum Narodowym w Krakowie, nie pokazujemy go tutaj, który pokazuje mieszkanie braci Gierymskich, Maksa i Aleksandra Gierymskich. I to widać, że to jest mieszkanie takie niesłychanie skromne, takie stricte użytkowe. Na pewno oni byli mniej rozpoznawani i wtedy odnieśli mniejszy komercyjny sukces, ale też mieli inne podejście do sztuki. podobnie z Olgą Boznańską, której pracownię możemy oglądać przynajmniej na kilku obrazach i widzimy, że to nie jest wyreżyserowane, scenograficznie zaaranżowane pomieszczenie, które ma budować wyobrażenie o artyście, jego statusie, pozycji materialnej, ale także pozycji towarzyskiej, tylko miejsce pracy. Chociaż jeśli znamy historię Olgi Boznańskiej i jej epizod monachijski, to wiemy, że mimo że to była taka pracownia stricte użytkowa, była jednocześnie salonem, bo liczni goście tam przychodzili porozmawiać z artystką, która była znakomitą gospodynią, przygotowywała świetną herbatę i gwarantowała wysoki poziom konwersacji.
Maria Konopnicka pisała tak, że pracownia malarska to czasem salon, czasem cela mnisza, czasem bazar, a czasem fabryka. Pracowni w Monachium było bardzo dużo i jedne były biedniejsze, drugie rzeczywiście, w których pracowali artyści, którzy sprzedawali swoje dzieła sztuki, były bardzo bogate. Jest Olga Boznańska, ale chciałam zaznaczyć, że Olga Boznańska tak de facto nie studiowała w Monachium. Ona do Monachium wyjechała, żeby się zorientować w prądach tych artystycznych, ale studentką tam nie była. Niemniej jednak postanowiliśmy wypożyczyć tutaj również jej obrazy. I taką ciekawostką jest obraz właśnie w tej strefie poświęconej Rapperswilowi, obraz dwustronny. Z jednej strony jest autoportret artystki, choć my mamy wątpliwości, czy to jest autoportret.
Nie wygląda.
Nie wygląda, ale tak jest odnotowane to w inwentarzu. Natomiast po drugiej stronie jest portret mężczyzny. Jest to tak namalowane, że jedna część, jeżeli chcemy ją pokazać, awers chcemy pokazać w sposób taki typowy, no to z drugiej strony jest to niestety do góry nogami.
Olga Boznańska jako kobieta nie mogła kształcić się na Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczyła się więc prywatnie. Jej mentorem, jak wielu młodych artystów, był Józef Brandt. To w Monachium narodził się jej niepowtarzalny styl malowania. To tu zdobyła uznanie. Ponad 20 lat później jej koleżanka po fachu dostaje się do Monachijskiej Akademii, używając fortelu.
No i zatrzymamy się jeszcze przy Zofii Stryjeńskiej. Proszę Państwa, to jest artystka dwudziestolecia międzywojennego w zasadzie, choć oczywiście urodziła się wcześniej. Podobnie jak Olga Boznańska, Zofia Stryjeńska pochodziła z Krakowa, urodziła się w rodzinie Lubańskich. To była rodzina mieszczańska bogata do pewnego momentu, potem tata stracił nieruchomości, ale miał sklep, gdzie sprzedawał rękawiczki, paski, taką pasmanterię. I Zofia Stryjeńska od początku była zainteresowana sztuką, no i wykonywała dla niego takie rysunki, które jako reklama były zamieszczane w prasie krakowskiej. Zofia Stryjeńska chciała się uczyć dalej. Rodzice rzeczywiście dbali o wykształcenie dzieci, no ale w Akademii Sztuk Pięknych kobiety studiować wtedy nie mogły. My zrozummy też realia tamtego okresu. Bo nie wydaje mi się, żeby ojcowie w tamtym czasie byli szczęśliwi, że ich córki gdzieś tam z jakimiś mężczyznami studiują. I była taka szkoła Marii Niedzielskiej. Ta szkoła powtarzała program nauczania, może nie jeden do jednego, ale w dużej mierze ten, który był w Akademii Sztuk Pięknych. I uczyli tam bardzo wytrawni artyści, bardzo znani malarze, którzy między innymi studiowali w Monachium. W którymś momencie chciano pozwolić kobietom studiować w akademii, choć Jan Matejko miał wątpliwości, ale to zaborca zabronił. To był zabór austriacki, no ale chciała wyjechać do Monachium. Pojechała w przebraniu swojego brata i nazywała się tam Tadeusz Grzymała. Po roku okazało się, że koledzy się trochę zorientowali, że to nie jest kolega. No i ona musiała wracać. Autorka jej biografii, bardzo piękna zresztą biografia, pod tytułem Diabli na Dali, napisała tam w ten sposób, że przed powrotem do Krakowa Stryjeńska poszła do kaplicy i się żarliwie modliła, prosząc Pana Boga o to, żeby była znana I jeszcze mówiła, że ona nie musi mieć szczęścia osobistego, ona chce mieć tylko talent. No szczęścia osobistego to nie miała, ale trzeba przyznać, że kiedy wyszła za mąż za Stryjeńskiego, to on ją wprowadził w grupę też artystów, nie tylko malarzy. No tam był Skoczylas, tam był Witkacy w tej grupie, ale był też Stefan Żeromski, był Rejmont, czyli ona tych ludzi mogła poznać. Ona tworzy, jak powiedziałam, w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest malarka, graficzka, projektantka. I ona postanowiła wskrzesić na nowo ikonografię polską, no bo my przecież po latach zaborów, no był pewien problem. I ona odwołuje się do wierzeń słowiańskich. Wydaje kilka tek o różnej tematyce i w jednej tece, tu mamy wszystkie rysunki, to jest teka pod tytułem Gusła Polskie. I tutaj są pokazane no, różne obrzędy, które są u nas znane, na przykład oczepiny, turoń, czy topienie chochoła, czy dąb światowida, czy wianki. To zostało wydane w takim wydawnictwie bardzo znanym Jakuba Mortkowicza. I ona jeszcze chciała tutaj dodać jedną tematykę, obrzędy pogrzebowe, ale on powiedział, że to się nie sprzeda. Malarze studiujący w Monachium to wielcy patrioci, malują krajobrazy polskie najczęściej, ale też zdarza się, to często, że malują Monachium. Tutaj mamy dwa obrazy Aleksandra Gierymskiego, gdzie pokazany jest most Ludwika w Monachium i motyw z placu Wittelsbachów w Monachium. Proszę Państwa, był taki zwyczaj, że jeśli artysta szanowany miał jakąś okrągłą rocznicę urodzin, pracy twórczej, to jego przyjaciele oprócz tego, że organizowali bankiet, coś mu chcieli podarować. I proszę zobaczyć, na przykład wykonywano jakieś dzieło i różni artyści zostawiali jakby autograf, malując coś osobno. Takim przykładem jest ten wachlarz. Nie wiemy, dla jakiego artysty to zostało wykonane. Wiemy, że tutaj są między innymi Wierusz Kowalskiego, Czachurskiego malunki, no i też innych artystów, ale wydaje mi się, że jest to taka ciekawostka, która rzadko jest na wystawach pokazywana. To proszę Państwa paleta. Tam był wachlarz, tu mamy paletę. My już wiemy, dla kogo ona była namalowana, wiemy. Dla Juliusza Kossaka z okazji 65. urodzin i 40-lecia pracy twórczej. Takim motorem napędowym do tego, żeby ta paleta powstała, był Józef Brandt, skrzyknął kolegów, no i powstało dzieło. Między innymi o tym bukiet namalował Władysław Czachurski, to namalował Brandt, to taki artysta Jaroszyński, to Wierusz Kowalski, a to namalował Jan Rozen. Jan Rozen, ojciec tego pana Rozena, który pięknie udekorował katedrę ormiańską we Lwowie.
Sztuka nie jest w zawieszeniu, sztukę tworzą ludzie. No a ci ludzie się znali, ci ludzie ze sobą przebywali, ci ludzie nawzajem się podglądali, co który ma na sztalugach. I widzimy różne podobieństwa. Chmielowskiemu bardzo podobała się twórczość Chełmońskiego. Zresztą dzielili pracownię w hotelu europejskim. I widać pewne podobieństwa, widać pewien styl, który gdzieś tam jest zapożyczony. I bardzo dobrze, że jest taka wystawa jak Monachijczycy, bo można dzięki temu próbować dociec, kto od kogo co zapożyczył, albo ewentualnie co kto z kim konsultował. Bardzo ciekawa wystawa.
Mówiłam, że Henryk Sienkiewicz niezbyt dobrze mówił o sztuce Adama Chmielowskiego, ale szanował Józefa Brandta i co w liście do niego napisał, bo to jest bardzo ciekawe. Mówię to zupełnie szczerze. albowiem otwarcie wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycerskiego i stepowego życia dawnych Polaków zawdzięczam niejedno natchnienie i, uwaga, niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej trylogii. My, jak myślimy o potopie, ogniem i mieczem, czy o panu Wołodyjowskim, to widzimy sceny z filmu. Ale kiedy on tworzył trylogię, no to myślał, wyobrażał sobie to tak, jak było na obrazach Branta.
Przesyłam wam, czcigodny mistrzu, słowa najserdeczniejszej podzięki za to dzieło waszego pędzla, które będzie nie tylko perłą w zbiorze lubownika, ale i drogą od was pamiątką dla gorącego waszego wielbiciela. Mówię to zupełnie szczerze, albowiem otwarcie wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycerskiego i stepowego życia dawnych Polaków zawdzięczam niejedno natchnienie, niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej trylogii.